teren bardzo ważny. Dlaczego? Dlatego, że tutaj odbywała się specyficzna nie kolonizacja, ale zagospodarowanie tego terenu, a więc podniesienie poziomu gospodarczego, a tym samym podniesienie poziomu społecznego, myślenia może nawet i nieco politycznego, ale przede wszystkim takie samo uświadomienie sobie, że osoby, które tutaj pracują, są razem, tu przebywają, są kimś. I tutaj podkreślam to słowo kimś. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w takich kluczach gospodarczych następowała pewnego rodzaju promocja ludzi. I my często właśnie patrząc na takie klucze, myślimy sobie, że to była pańszczyzna, że ludzie ciężko pracowali. Było zupełnie inaczej. Osoby, które decydowały się na założenie takiego pewnego latyfundium ziemskiego, to równocześnie musiały dbać o ręce do pracy. Dlatego promowały osoby. Promowały rodzinę, dobrą pracę, zatrudnienie, wyżywienie, bo nie można było wziąć skądś inąd tychże właśnie ludzi. Dalej, należało też dbać o poziom takiej, powiedziałbym, obyczajowości, poziom prawa, aby nie było wykroczeń, bo każde wykroczenie łączyło się z tym, że ktoś był ukarany, a więc znowu brakowało rąk do pracy. Należało dbać o zdrowie, o wykształcenie, na pewnym etapie, oczywiście niezbyt wysokim, szkoła elementarna, szkoła parafialna, dwie klasy czy dwie zimy tylko, ale taka osoba już miała zebrać litery, czyli coś przeczytać, podpisać się, ale też miała pewną taką i świadomość. Łatwo też było na przykład w takim kluczu gospodarczym wybronić osoby przed pójściem do wojska. Kiedy był powód, powiedzmy, do wojska czy obowiązek wystawienia żołnierza, z klucza można było się wykupić pieniądzem albo inną osobą pochodzącą z innego terenu. Więc właśnie ten klucz gospodarczy, jak tak tutaj w przypadku klucz kobylański, no to była pewna enklawa, która żyła własnym życiem i mogła się rozwijać. Było to niezbędne do tego, aby właśnie promować osoby. Lokalny przemysł, lokalne także i rzemiosło.
Przypomnijmy jeszcze, jakie to były lata? Kiedy to się zaczęło, a kiedy skończyło?
Ogólnie, jeżeli chodzi o właśnie tworzenie takich kluczy gospodarczych, to jest okres bardzo późnego średniowiecza, a trwa aż do wieku tworzenia się, mówię, aż do wieku XIX, a tak naprawdę te enklawy gospodarcze tutaj jeszcze żyły w połowie wieku XX. Dopiero II wojna światowa, a raczej rządy komunistów w Polsce, tak zwanej ludowej, doprowadziły do ich zakończenia. Te osoby, które były w tych kluczach, proszę zobaczyć, od wieku końca XV, wiek XVI, do połowy wieku XX, ci ludzie tutaj pracują, czują się za tą ziemię odpowiedzialni i do dzisiaj to trwa. Proszę zauważyć, kiedy zapytamy mieszkańców Kobylan i okolicy, oni są do tego pozytywnie przywiązani. Ja jeszcze coś więcej dopowiem. Tu jesteśmy w dorzeczu Jasiołki, jesteśmy w Dolinie Jasiołki. Tu jest pewnego rodzaju coś niezwykłego, genius loci. Kiedy popatrzymy na same te Kobylany, na klucz kobylański, okoliczne miejscowości, mamy bohaterów narodowych, wielu powstań. Mamy ludzi, którzy oddziaływali w legionach, którzy pracowali w Armii Krajowej jako żołnierze, społeczników, wielu po prostu artystów, pisarzy, przemysłowców, stąd wywodzący się, genius loci. Właśnie to się rodziło w takich kręgach, jak właśnie te klucze gospodarcze, klucz kobylański. Tu można było ludzi wykształcić, można było ich wysublimować i w nich inwestować.
Jolanta van Grieken-Barylanka, to za pani przyczyną rozkwita pamięć o historii klucza kobylańskiego. Dlaczego pani się tym zajęła?
Zajęłam się historią mojej rodziny najpierw, ale potem się okazało, że moją rodziną jest cała moja miejscowość, a potem jeszcze jakaś babcia z drugiej miejscowości, z trzeciej miejscowości i dotarłam do kręgu właściwie wsi, które okazało się, że w średniowieczu należały do jednego właściciela, do tak zwanego klucza kobylańskiego. Zafascynowała mnie ta historia, ponieważ ja nic o tym nie wiedziałam i właściwie jako dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej zawsze coś co nowego, co odkrywam, to dla mnie było fascynujące i tak się zaczęło. A potem się spalił dwór. Próbowałam zainteresować rodzinę Sulimirskich, żeby ratowała to miejsce. I rzeczywiście był pan Witold Romanowski, ale on był sam osamotniony, po prostu rodzina rozproszona po całym świecie. Nikt się nie miał czasu tym zająć. Poprosił mnie, żebym historycznie pomogła mu i żebym kogoś poszukała, kto byłby dobry od inwestycji, od fundacji, stowarzyszeń. Przyszła mi do głowy pani Dorota Chilik, bo właśnie z nią realizowałam w moich rodzinnych Łękach Dukielskich projekt, gdzie z baraków kółka rolniczego powstał pałac, jak się dzisiaj mówi, piękny dom kultury. I ta fundacja miała być właśnie taka rodzinna, my miałyśmy pomagać. Niestety stało się inaczej, pan Witold Romanowski nagle zmarł i znowu pustka.
I trzeba było się zająć samemu.
To nie tak za szybko, kiedy się okazało, że wciąż nikt nie ma pomysłu na ten dwór. Pani Dorota Chilik wpadła na pomysł, też zupełnie przypadkowo, że może o obydwie byśmy to zrobiły, bo ona jest świetna od projektów, od inwestycji, a ja, jak ona twierdzi, jestem inspirująca z strony historycznej. Ja już nieco wiedziałam o tym dworze, o tym kluczu kobyleńskim, ale właściwie to, co się dzieje dzisiaj, to pierwsze takie spotkanie historyczne, na którym naprawdę jest wielu profesorów, historyków związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim, z Uniwersytetem Pedagogicznym, z Polską Akademią Nauk. Ja chcę, żeby oni pomogli nam opisać historycznie te wsie, te miejscowości, które, no co tu dużo mówić, leżały odłogiem, nikt się nimi nie interesował. I to jest właściwie taka promocja tego zakątka. Mam taką ideę, żeby ładnie, profesjonalnie opisać historię miejscowości Klucza Kobyleńskiego.
I tę historię będzie można poznawać właśnie w odnowionym dworze.
Tak, bo planujemy, żeby powstało tam Muzeum Klucza Kobyleńskiego, a więc nie tylko Kobylany, chociaż Kobylany tutaj są jakby centrum, ale także miejscowości, które kiedyś do tego klucza należały. Przypomnę, że to między innymi oprócz Dukli oczywiście, która jakby już się rządzi swoimi prawami, ale o Sulistrowej, o Draganowej, o Makowiskach, o Łojsach, o Iwli, o Chyrowej, o Mszanie, Łęki Dukielskie, jeszcze Sadki. No naprawdę mało kto wie, więc zajmiemy się w przyszłych latach, bo chcemy, żeby co roku była taka historyczna uroczystość. Będziemy także starały się opisywać historycznie te miejscowości.
Współwłaścicielka obecna dworu w Kobylanach, Dorota Chiwik. Spotykamy się nie tylko dlatego, żeby wspominać, ale żeby pokazać, że dwór będzie żył. Na jakim etapie jest proces jego odnowy?
Dwór w Kobylanach jest obiektem zabytkowym. Udało się pozyskać środki na tak zwane zabytki utracone w pożarze na skrzydło wschodnie i faktycznie w tym roku do końca grudnia będzie przykryty i wstawione okna. Teraz mogę powiedzieć tak, fundamenty są już zabezpieczone, podbite, pokazały się przepiękne piwnice, kolebkowe sklepienia i tak dalej. Także wychodzimy z piwnic i lada moment będą budowane ściany. Wszystko jest pod okiem konserwatora. Odbudowa z belek na zasadzie takiej, jak był budowany dwór. Więc wszystko to idzie naprawdę po myśli i no, z radością wielką. Z radością dlatego, że ratuje się kawał też historii.
To kiedy możemy się spodziewać, że dwór będzie taki jak przed laty?
Taki jak przed pożarem nie będzie, bo on będzie po prostu odnowiony. No, w styczniu będziemy mogli podziwiać część wschodnią. I także przygotowujemy kolejne dokumentacje, projekty na odbudowę skrzydła północnego. Myślę, że uda nam się zrealizować pomysł bardzo ambitny, czyli Muzeum Klucza Kobylańskiego, żeby po prostu zachować właśnie ten kawał, część historii, która przez pewien okres czasu została tak jakby no ukryta, nie wiem.
Zapomniana trochę. Ma pani jakieś marzenie, data konkretna?
Marzenia są zawsze. Liczę na to, że na 660-lecie powstania ordynacji, pierwszej ordynacji rodowej w Polsce, czyli Klucza Kobylańskiego, otworzymy Muzeum Klucza Kobylańskiego. Jest to za 3 lata. To jest takie marzenie.
Wojciech Turkowski, prawnuk ostatniego dziedzica w dworze Sulimirskich w Kobylanach. Co pan czuje, jak pan przyjeżdża w to miejsce?
No, jestem z tym miejscem dość związany, dlatego że znam to miejsce od dzieciństwa, dlatego że moja mama, Wanda Turkowska z domu Plisowska, wnuczka Wita Sulimirskiego, tu spędziła całą okupację i przywoziła nas tu zawsze, żeby zobaczyć, jak to kiedyś by wyglądało. Także pamiętam ten dwór jeszcze przed spaleniem, jak zmieniał kolejno właścicieli w latach 90. Ale się cieszę bardzo, że będzie odbudowany i wykorzystany na dobre cele, co jest dla mnie bardzo ważną rzeczą, że dwór będzie miał jakieś zastosowanie ogólne bardziej.
A nie ma pokusy, żeby spróbować go odzyskać i samemu tu zamieszkać?
Są nawet czynione starania, były i są, ale niestety no, nie udało się tego odzyskać. I też był projekt taki właśnie potomków, żeby tu zorganizować jakiś dom opieki, że jakby się to odzyskało, to właśnie przeznaczyć to na jakieś dobre cele społeczne, można powiedzieć, w dzisiejszym języku.
A sam ród, utrzymujecie kontakty szerokie?
No cały czas jesteśmy w kontakcie, dlatego że znam praktycznie wszystkich potomków Wita Sulimirskiego do pokolenia mojego, czyli prawnuków i nawet dalszych, no bo już mają dzieci. Wit Sulimirski miał 3 dzieci, 2 córki i syna. Znam dzieci właśnie syna profesora Tadeusza Sulimirskiego, który mieszkał w Londynie. Zresztą i tu jest pochowany. Jego żona Olga z Łębkowskich też jest tu pochowana. Znam ich dzieci, bo 2 córki i 3 synów, którzy pozostali za granicą, a 2 córki, które mieszkały w Polsce. Mam z nimi cały czas kontakt, znamy się, kontaktujemy. Także rodzina się, powiedzmy, w jakiś sposób cały czas się trzyma razem.